Halo, halo, witajcie serdecznie. Piątek, a zatem spotykamy się zazwyczaj z księdzem doktorem Marcinem Sobiechem, ale ksiądz Marcin jest w Medjugorje, w związku z tym dzisiaj nie da rady, jak to się mówi, z nami połączyć. Dlatego wracamy do naszej serii. Dziś ją sobie kontynuujemy, zazwyczaj w czwartki, ale wczoraj był inny temat, a mianowicie katolicki komentarz do Księgi Apokalipsy. Będę się opierał, tak drodzy Państwo, zawsze lubię to powtarzać, nie na moich wymysłach, rozmysłach, domysłach, przemysłach, że tak powiem, ale na źródłach. Pytałem pewnego mojego znajomego biblisty, który jest profesorem biblistyki, o tę książkę, którą sobie od kilku miesięcy omawiamy, a mianowicie Apokalipsa Świętego Jana, katolicki komentarz do Pisma Świętego, i powiedział, że świetna lektura, że spokojnie można ją publicznie czytać i na niej swoje rozumienie Księgi Apokalipsy opierać. Księga Apokalipsy, przypomnijmy, jest księgą pełną symboli, jest poematem. Podobnie zresztą jak fragment pierwszej Księgi Pisma Świętego, Księgi Rodzaju, do 12 rozdziału Księga Rodzaju jest poematem. W związku z tym opis stworzenia człowieka, opis stworzenia wszechświata jest pełen metafor, obrazów, nie jest to zapis, opis, że tak powiem, naukowy. Jesteśmy, drodzy Państwo, za chwilę rozpoczniemy od modlitwy, ale przypomnijmy, czy w ogóle jakieś mam dopiski porobione. Ciekawe, znaki Apokalipsy, jak znaki w Medjugorje. Jesteśmy, już spoglądam na w 8 rozdziale, wersety 10, 11. Więcej, dalej, przepraszam, 7-12, okej, dalej, dobrze, dobra. Za chwilkę się wyjaśni, o co chodzi z tym naczyniem pełnym ognia. Natomiast rozpocznijmy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jeszcze jedno wezwanie, bo dzisiaj zdaje się jest świętej Urszuli Leduchowskiej, dobrze kojarzę. Tak, święta Urszulo Leduchowska, Duchowsko, nazwiska też się odmieniają, módl się za nami, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie, również módl się za nami, bo przecież Ty jesteś autorem Księgi Apokalipsy, która jest księgą, w której są spisane słowa Jezusa. Jest to jedno wielkie objawienie, jakie święty Jan otrzymał, miał, przekazane przez, drodzy Państwo, samego Chrystusa, przekazane mu Apokalipsa, czasy ostateczne. Okej, tak się nazywa ta seria. Dobra. A zatem przypomnijmy, w którym momencie jesteśmy. Już włączam komentarze tutaj na ekran. Jesteśmy w tym momencie, w którym jest mowa o pewnych katastrofach. Przeczytajmy tak. Pierwszy zatrąbił, a powstały grad i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi, spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona. Drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Trzeci anioł zatrąbił, spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, spadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy brzmi Piołun. Mówiliśmy sobie o tym Piołunie z półtora miesiąca temu. I trzecia część wód stała się piołunem i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Czwarty anioł zatrąbił i została arażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części i noc podobnie. No i teraz, drodzy Państwo, tło biblijne, bo jest tu mowa o, przepraszam bardzo, wybuchach, o klęskach żywiołowych, które są inicjowane dźwiękiem trąb, chociaż ograniczone czasem i przestrzenią, mają destrukcyjne skutki dla ludzi, którzy padli ich ofiarą. I to są opisy prawdziwych klęsk żywiołowych, które wtedy się wydarzyły. Powodują, że ich dotychczasowy świat znika w jednej chwili, zapowiadając koniec historii. Takie klęski nie były obce pierwszym czytelnikom Apokalipsy żyjącym pod koniec pierwszego wieku. Przykładem są na przykład erupcje, nie tylko jedna, ale erupcje Wezuwiusza oraz niszczycielskie trzęsienia ziemi będące jeszcze w żywej pamięci mieszkańców Sardes, Filadelfii i Laodycei. A zatem to nie jest nic szczególnego, że dzisiaj wybuchają wulkany, bo też szczególnie w czasie pandemii były takie różne lękowe interpretacje, że gdzieś tam wybuchł wulkan i że znowu, znaczy znowu właśnie, że nie znowu w sumie, że to oznacza, że zaraz stanie się coś strasznego, 3 dni ciemności, które są generalnie ściemą. Nie będzie żadnych 3 dni ciemności, drodzy Państwo, nic o tym Pismo Święte w takim wydaniu, w jakim to było przedstawiane, że będzie jakieś oświecenie sumień dane z góry, żeby ludzie się nawrócili, to znaczy zobaczą Boga i wtedy będą się nawracać. Nie będzie takiej wizji, że wszyscy zobaczą Boga i będą się mogli nawrócić. To znaczy jedyna możliwość, żeby wszyscy zobaczyli Boga, to jest wtedy, kiedy Chrystus powróci na ziemię po raz drugi i ostateczny, natomiast wtedy czas się zatrzyma i nie będzie możliwości już nawrócenia się. A zatem katastrofy, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe były obecne także w czasach, kiedy powstawała Księga Apokalipsy. Przypomnijmy, że te sławetne 3 szóstki, które oznaczają Antychrysta, między innymi tych, którzy są z ducha Antychrysta, odnosiły się w czasach świętego Jana do Nerona. Wprost. I teraz tło biblijne erupcji Wezuwiusza. Czy jest to swego rodzaju zapowiedź końca? Ten anioł, który rozlewa z tej misy ogień po całym świecie, natomiast są to klęski żywiołowe ograniczone czasem i przestrzenią. Jeśli przyjąć, że Apokalipsa została napisana w ostatniej dekadzie pierwszego wieku, wówczas pewne jest, iż jej autor i czytelnicy wiedzieliby o erupcji Wezuwiusza w 79 roku, już po narodzeniu Chrystusa, która zniszczyła miasta Pompeje i Herculanum, znajdujące się w odległości około 200 kilometrów na południe od Rzymu. Oto jedna ze starożytnych relacji autorstwa rzymskiego historyka Cassiusza Diona, który napisał tak. To jest zapis historyczny tego, co się wtedy wydarzyło. Cała owa powierzchnia wokół Wezuwiusza się zagotowała, a szczyty podskakiwały. Spod ziemi i znad ziemi dochodziły dźwięki podobne grzmotom i równe rykom. Morze odpowiadało hukiem, a niebo echem. Nagle rozległ się potworny trzask, tak jakby runęły góry. Najpierw ogromne kamienie zostały wyrzucone w powietrze, tak że same osiągnęły wysokość góry, a następnie ogromny ogień i nieustannie wydobywający się dym, który pokrył całkowicie niebo i zasłonił słońce, jak podczas zaćmienia. Dzień stał się nocą, a światłość ciemnością. Ludziom wydawało się, że w ogniu lub w chaosie pogrążył się cały świat. Wydawało się takim. A wszystko to działo się równocześnie. Zostały wyrzucone niezmierne ilości popiołu, który pokrył ziemię, morze, całe powietrze oraz wszystkie inne rzeczy, gdziekolwiek by się znajdowały. Ponadto całkowicie zostały przysypane 2 miasta, Herculanum i Pompeje. Pompeje to myślę, że znane. Pojawiło się też tyle pyłu, że jego część dotarła aż do Afryki, Syrii i Egiptu. Dotarł też do Rzymu, wypełnił nad nim niebo i zakrył słońce. To wyglądało naprawdę jak apokaliptycznie. I te wybuchy wulkanów właśnie tak wyglądają po dziś, czy we Włoszech, czy chociażby w Japonii, prawda? Gdzie są te wybuchy ogromnych wulkanów, one zawsze zasłaniają dymem słońce i to wygląda jak z apokalipsy, ale to nie jest apokalipsa. Wtedy ogromny strach zapanował na wiele dni, a ludzie ani wiedzieli o tym, co się wydarzyło, ani nawet nie mogli tego sobie wyobrazić, lecz niektórzy nawet uważali, że wszystko przemieszcza się w górę i w dół, że słońce zniknie w ziemi, a ziemia wzniesie się do nieba. Ludzie uważali, że to jest koniec świata, ponieważ nie mieli takiej wiedzy, jak mamy dzisiaj. Nie znali się na wybuchach wulkanu, nie wiedzieli, że tak to działa. Nie było też dostępu do takiej wiedzy. Mówiąc krótko, zdobywanie wiedzy jest bardzo potrzebne. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. To jest również poznawanie, drodzy państwo, znaczy zdobywanie wiedzy, która poszerza horyzonty naszego myślenia i otwiera nasz umysł, żebyśmy nie stali się niewolnikami niewiedzy, która zawsze działa w sposób lękliwy, która zawsze odbiera nam nadzieję. Czy to prawda, że w Pompejach do dziś są ludzie zastygnięci w lawie? Tak, to prawda, można ich, że tak powiem, oglądać, zdaje się nawet. Ja w Pompejach nie byłem, ale widziałem gdzieś w różnych artykułach. Tak, to rzeczywiście się tak powydarzało. Pamiętam, jak koledze powiedziałem na podwórku, zobaczysz, czuję, że pandemia to początek, po niej tylko będzie gorzej. I tak się stało, że nie jest lepiej. Napięcia polityczne, drożyzna i tym podobne się wciąż dzieją. No, drożyzna będzie zawsze, to znaczy generalnie zawsze będzie drożej niż miesiąc temu czy rok temu. Tak więc ceny zawsze będą szły do góry. Nie ma możliwości, żeby ceny szły w dół. Teraz druga relacja pochodzi od Pliniusza Młodszego, będącego jako 17-latek naocznym świadkiem erupcji Wezuwiusza, w wyniku której śmierć poniósł jego wuj Pliniusz Starszy, dowódca floty rzymskiej i autor jednej z najważniejszych prac starożytności, które dotrwały do naszych czasów. Zobaczcie, tak już przy okazji, zupełnie na marginesie, jakim pięknym językiem operują ci historycy rzymscy, jak oni to świetnie opisują, jak obrazowo. Dzisiaj takiego dziennikarstwa niestety już nie ma. Pliniusz Młodszy pisze, że też historyk. Na okręt padał już popiół i im bliżej podpływali, tym gęściejszy on był i bardziej gorący. Padały już kawałki pumeksu i czarne, rozpalone i pękające od ognia kamienie. W tym czasie na górze Wezuwiuszu, w wielu miejscach szeroko rozlał się płomień i wysoko wzbił się ogień od pożarów, które swym blaskiem i światłem rozjaśniły nocną ciemność. Już w innych miejscach nastał dzień, tutaj panowała noc czarniejsza i gęściejsza od wszystkich nocy. Następnie pojawiły się płomienie i towarzyszący im zapach siarki. Zaczął już sypać się popiół, początkowo jeszcze rzadki. Nastała ciemność, nie taka jak w bezksiężycową lub pochmurną noc, ale taka, jaka bywa w zamkniętym pomieszczeniu, kiedy zgaśnie ogień. Słychać było kobiecy lamenty, dziecięcy pisk i krzyki mężczyzn. Niektórzy ze strachu przed śmiercią modlili się o nią, wielu wyciągało ręce do bogów, ale większość twierdziła, że bogów nigdzie nie ma i że dla świata nastała ostatnia wieczna noc. A to był po prostu tylko dla nich aż wybuch wulkanu. Myślałem, że zginę ze wszystkimi i wszystko zginie ze mną, napisał Pliniusz Młodszy, mający 17 lat. Jego wujo zginął podczas tych wybuchów wulkanu. Z tymi 3 dniami ciemności, pamiętam, jak ich strona straszyła, że tak powiem, ludzi, żeby kupowali taśmy, świece, oklejane okno, żeby. Słuchajcie, i ja się też na to nabrałem. Na szczęście nie opowiadałem o tym na kanale, bo po prostu było mi aż głupio. Natomiast od mojego znajomego księdza wziąłem, słuchajcie, już taki stary paschał. Wziąłem 1,5 litra wody święconej. Miałem, słuchajcie, do oklejania szyb jakieś kartony. Mam ich dużo do pakowania książek. Mówię, o, to opatrznościowo, że mam te kartony. W ogóle jaka głupota. I jeszcze taśmę samoklejącą też mam, bo przecież paczki codziennie wysyłam. Natomiast byłem po prostu pod wpływem pewnej wspólnoty, do której należałem, która no, niewiele miała wspólnego z nauczaniem Kościoła. Tomasz napisał, czytałem apokaliptyczną powieść inspirowana tą wizją 3 dni ciemności. Kiedy byłeś ostatnio na pielgrzymce do Medjugorje? Bardzo dawno temu. Nie wiem, kiedy następny raz pojadę. Kiedy ja byłem w 2022 pewnie. Nie, 23 może. 24 byłem. Albo 23, albo 23 zdaje się. Nie wiem, kiedy pojadę, ponieważ trochę się skomplikowało. Mając cztery koty i psa w domu, trudno jest dla nich znaleźć opiekę. A też trudno jest dzisiaj komuś zaufać, bo różne rzeczy się dzieją. Ludzie zostawiają dzieci, prawda, nianiom i montują kamery w domu, żeby widzieć, co tak naprawdę się dzieje. No, weszła, jak to powiedział, jak to mówi Pan Jezus, że przez zawiść diabła, prawda, w serca człowieka wchodzi nienawiść i tak rzeczywiście jest. No, tak więc nie, no, który mamy rok? 2026. Z 3 lata temu, to nie tak dawno, 3 lata temu byłem, albo 4. No i teraz, o tym przecież przed chwilą, to też opisuje, że tak powiem, Księga Apokalipsy. Wielkie katastrofy zwiastujące koniec historii zdarzały się także w ostatnich latach. W 2024 roku tsunami na Oceanie Indyjskim zabiło ponad 230 tysięcy ludzi w Indonezji, Indiach, Tajlandii i na Sri Lance. I też czytałem i swego czasu bardzo popierałem takie interpretacje, że to była kara, ponieważ tam było dużo ludzi rozwiedzionych, prawda, i Pan Bóg właśnie tak ich ukarał, że byli po rozwodzie, tak, więc dosięgnęło ich tsunami. O, głupoty straszne. Człowiek w takie rzeczy w ogóle wierzy, to naprawdę można być w jakimś amoku. Dlatego ponad wszystkie wizje, objawienia prywatne zawsze trzeba stawiać Pismo Święte, katechizm i nauczanie Kościoła. Po prostu nie można, trzeba bardzo uważać z objawieniami prywatnymi, jeżeli są takie katastroficzne. Jeszcze odwołują się do Pisma Świętego, które przeinterpretowują, a bardzo łatwo jest przeinterpretować czy nadinterpretować Księgę Apokalipsy, która jest bardzo trudna, ponieważ zawiera w sobie wiele odwołań do Starego Testamentu, a Stary Testament, myślę, że my katolicy Starego Testamentu chyba nie znamy. Chyba nie znamy tak naprawdę. To łatwo jest się nabrać na takie głupoty. Wielkie katastrofy, dobra, to jest. Od 2004 roku potężne trzęsienia ziemi pozbawiły życia setki tysięcy ludzi na Sumatrze, w Chinach i w Pakistanie. W 2010 roku trzęsienie ziemi na Haiti spowodowało śmierć od 200 do 300 tysięcy ludzi. Rok później trzęsienie ziemi, tsunami w Japonii doprowadziły do śmierci ponad 20 tysięcy osób i spowodowały uszkodzenie elektrowni jądrowej, czego skutkiem było skażenie setek kilometrów kwadratowych terenów zurbanizowanych i konieczność ewakuacji ich mieszkańców. Wyszukiwarka Google w odpowiedzi na pytanie o klęski żywiołowe w XX wieku przedstawia listę stron stanowiących niepokojący zapis epidemii, klęsk głodu i suszy, trzęsień ziemi, powodzi oraz cyklonów, które odebrały życie milionom ludzi, aczkolwiek liczba ofiar nie dorównuje tej, na którą składają się ofiary działań państw. Nawet w Starym Testamencie, chodzę po kolei jeszcze, też wtedy też kupiłam piękną gromnicę. Ja to mu kupiłem, ale później mu oddałem do kościoła, powiem szczerze, żeby ją przetopili. Dobre, a u mnie to było tak. Dzwoniłem po kościołach, żeby mi świecę sprzedali święconą nawet. No tak, no to święcona. Nawet w Starym Testamencie jest nadmienione, że Bóg najpierw chce nawrócenia grzesznika, a nie śmierci. Co ciekawe, w Starym Testamencie Bóg jest częściej przedstawiany jako miłosierny niż w Nowym Testamencie. Znaczy, w Starym Testamencie Bóg jest bardzo często jako ten, który jest łagodny, miłosierny i pełen miłości. Dobra, jedziemy dalej z pytaniami, bo jeszcze tutaj coś miałem dodać, ale może nie będę dodawał, będzie kontrowersyjne. Ale chyba, że zaraz będę musiał to dodać, bo widzę, że ten temat się tu pojawia. Jeszcze dokończmy to. Czytelnicy nie powinni traktować takich zdarzeń jako interwencji Boga karzących, czy też karzącego pewne grupy ludzi za konkretne ich winy. Właściwym pouczeniem jest tu komentarz Jezusa dotyczący działań stosującej przemoc władzy oraz nieszczęśliwego wypadku. O, Łukasz 13:1-5. Musimy tam zaraz zajrzeć. Z tego warto zrobić oddzielny materiał. Wszystkie takie katastrofy zapowiadają raczej koniec historii, przypominają o czekającej wszystkich śmierci, wzywają do nawrócenia i do pokładania nadziei w tym, który ma klucze śmierci i otchłani, a w życiu przyszłym jest pasterzem wszystkich, którzy wytrwali w próbie. Ja sobie tutaj muszę zapisać. Czy katastrofy? Katastrofy to kara Boża. Ja wiem, że tu się zaraz pojawi Sodoma i Gomora, może już się pojawiła w komentarzach. Od razu dodajmy. Sodomici i Gomorczycy, że tak powiem, taki neologizm, zostali ukarani nie za te grzechy, które były pewnymi uczynkami, że nie będę mówił jakimi, żeby nas tu nie zablokowali, ale za zatwardziałość serc. Za to zostali ukarani. Z tej zatwardziałości serca te złe czyny się rodziły. Ale patrzę sobie kolejne pytania. Witam, chciałbym coś na temat trzech dni bo ciemności, bo pewna osoba powiedziała mi, że jest od tego złego, bo nie ma tego w Piśmie Świętym. Bo pewna osoba powiedziała mi, że to jest od tego złego. Aha, no tak, okej. No, to dobre jest to rozumowanie. Dobre jest to rozumowanie. Jeżeli, powiem tak, ja mam codziennie, że tak powiem, trzy dni ciemności w cudzysłowie. Codziennie prowadzimy walkę duchową. Codziennie, ja kiedyś myślałem, że naprawdę będzie taki moment, że nie będę musiał się z żadnymi grzechami zmagać, jakimiś ciężkimi, tylko jakieś takie powszednie, to z nimi sobie poradzę. Już setki razy chodziłem do spowiedzi i mówię, już ostatni raz idę z grzechami ciężkimi. I od tej pory będę chodził tylko z grzechami lekkimi. Codziennie, drodzy Państwo, mamy trzy dni ciemności. Ciemności w znaczeniu walki duchowej, samotności, niezrozumienia, odrzucenia, trudności w pracy, w szkole, w domu. To są te najtrudniejsze ciemności. Ksiądz Grzegorz Bliźniak też głosił wtedy, że 18 marca przyjdzie oświecenie sumień. Tak, pamiętamy to też. A co Jezus powiedział na temat tego, jak zawaliła się wieża na ludzi w Siloę? No właśnie. Nie mam żadnych podwójnych standardów, ponieważ zaraz sobie możemy to, proszę to wyjaśnić ewentualnie te podwójne standardy, bo właśnie tam Pan Jezus dokładnie mówi o tym, żebyśmy nie byli tak jak ci, na których się zwaliła ta wieża w Siloę, ponieważ my uważamy, że inni są grzesznikami, a nam się, że tak powiem, nic nie stanie, że na innych niech spadają kary Boże. Drodzy Państwo, Pan Bóg na nikogo nie zsyła żadnych kar. Nie zsyła Pan Bóg kar. Pan Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, za cierpienie, za wojny. Są one wynikiem złych wyborów człowieka, dosłownie złych, w znaczeniu moralnym. Złych, czyli nie zgodnych z wolą Bożą. Dzisiaj właśnie się modliliśmy podczas modlitwy Ojcze Nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To jest właśnie zawsze ten problem z bądź wola Twoja. Zobaczcie, że przecież wojny rodzą się w sercach ludzi, którzy kierują się nienawiścią. No, czyli to nie jest wola Boża. Zaraz pojawi się jeszcze ten temat, ale coś jeszcze tu miałem, coś tu jeszcze się innego pojawiło. Aha, bo ten Łukasz 13:1-5. Muszę się tak odwrócić, żeby mi kod nie uciekł. 13:1-5. Bo to też jest ciekawe. W tym kontekście, że czytelnicy nie powinni traktować takich zdarzeń jako interwencji Boga karzącego pewne grupy ludzi za ich konkretne winy. Właściwszym pouczeniem jest tu komentarz Jezusa dotyczący działań stosującej przemoc władzy oraz nieszczęśliwego wypadku. I tutaj jest w tym, słuchajcie, w nawiasie Łukasz 13:1-5. No dobra. Łukasz 13, czy to nie jest ta wieża właśnie, o której tutaj Pan Tomasz 13:1-5, 13, słuchajcie, drodzy Państwo, sobie już 13, wszędzie są te kłaki, powiem Wam szczerze, a Elmo to już tak się rozkłaczył, 13:1-5. O, to jest ciekawe. W tym czasie przyszli jacyś ludzie, którzy opowiedzieli mu o Galilejczykach, których Piłat zabił, gdy składali ofiary. Przepraszam Was bardzo, ale już cztery koty to już jest kłaczarnia. On im tak powiedział. Uważacie, że ci Galilejczycy, którzy to ucierpieli, byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków? Otóż nie. Ale mówię Wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Czy uważacie, że tamtych 18, na których zawaliła się wieża w Siloam, to co Pan Tomasz tutaj napisał, i zabiła ich, była większymi winowajcami niż wszyscy mieszkańcy Jeruzalem? Otóż nie. ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. To znaczy, najłagodniejszą karą dla nas jest to, gdybyśmy stracili tylko życie fizyczne i trafili do nieba. Natomiast problem jest taki, że grzech zabija nas w duchu i w sercu i że grzech może spowodować, że na wieki będziemy w piekle. I to jest ta główna przestroga. Pan Bóg, to Bóg ma władzę do śmierci, do klucze śmierci i otchłani, ponieważ On pokonał śmierć. Ja sobie to muszę zaznaczyć. Czekajcie jeszcze momencik. Uważacie, że tamtych 18, dobra, to jest ta wieża. Ale się wszystko wyjaśniło. Tu jeszcze jest komentarz do komentarza. Może warto by o tym oddzielny materiał zrobić, ale jeszcze o tej wieży, bo tutaj jest 4, Hiob 1,19. Hiob 1,19. Jeszcze co nam powie księga Hioba? Hiob 1,19. Momencik. Hiob 1,19. Gdzie ja go tutaj? Hiob 1,19. Chwilunia. Jest przed psalmami chyba. O właśnie, Hiob 1,19. Dobra. I teraz tak, co tutaj jest? Bo odsyła nas komentarz do tego właśnie, przy tej wieży Siloam. Nagle od strony pustyni nadciągnął gwałtowny wicher, wstrząsnął czterema narożnikami domu, zawalił go na dzieci i wszystkie zginęły. Tylko ja ocalałem, aby ci o tym donieść. I tu mamy znowu Jeremiasz 4, 11, 12. To powiedzmy, że już nie będziemy tak kroczyć od jednego. A no jeszcze może Jeremiasz 4, 11, 12. Jeremiasz, zobaczcie, jak to można czytać Pismo Święte. 4, 11, 12. Jeremiasz 4, 11, drodzy Państwo, 12. 4, 11. W owym czasie powiedzą temu ludowi i Jerozolimie: gorący wiatr wieje z nagich wierzchołków pustyni na córkę mojego ludu, ale nie dla przesiewania albo czyszczenia. Silny wiatr przyjdzie na mój rozkaz, teraz ja sam wydam na was wyrok. Oto nieprzyjaciel nadciąga jak obłoki, a jego rydwany jak huragan. Szybsze niż orły są jego konie. Biada nam, będziemy zniszczeni. Czyli zobaczcie, to jest mowa o tym, że jest coś takiego jak dopust Boży. Pan Bóg się musi zgodzić na naszą wolność, bo jeżeli by nam zabrał wolność, to nie moglibyśmy go kochać. Tak samo jak się musiał zgodzić na to, że Adam i Ewa zdradzą go. Tak samo Chrystus, przecież wybierając Judasza, wiedział dokładnie, że będzie zdrajcą. Wybrał apostołów bardzo słabych, intelektualnie i moralnie, i Piotra emocjonalnie, prawda? A jednak takich właśnie wybrał. Dlaczego? Ponieważ jak dzisiaj się modliliśmy w czasie naszego porannego różańca na podstawie książki księdza profesora Mirosława Jasińskiego, który jest biblistą, Pan Bóg nie chce nas... Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy... Czy może no, źle powiedziałem, nie chodzi o to, bo to teraz parafrazuję. Nie zostaniemy wydobyci z ciemności, ale oświeceni w ciemności. To jest ciekawe, ponieważ gdybyśmy już żyli w świetle, nie potrzebowalibyśmy światła i nie potrzebowalibyśmy Pana Boga. Ja dzisiaj trochę więcej zrozumiałem, co to znaczy moc słabości. To znaczy, będziemy, drodzy Państwo, wciąż poddani naszym słabościom, żeby się ujawniała Boża moc. Będziemy wciąż niestety poddawani grzechowi przez naszą kruchą wolę. Pan Bóg to wie. Wie, że jesteśmy słabi i dlatego daje nam siebie, dał nam Kościół, daje nam sakramenty, daje nam Pismo Święte, żebyśmy byli wciąż oświecani w naszych ciemnościach przebywając. Dobra, Pismo Święte tu. Tutaj się pojawiło dużo komentarzy, już momento sobie patrzę, szczęść Boże, pozdrawiam. W liście świętego Jakuba jest o tym, że wojny i zawiść rodzą się z pożądania. Tak, i to też jest pożądanie, są trzy rodzaje grzechu, między innymi właśnie wśród nich też jest przecież i władza, ale na przykład nieumiejętność panowania nad tym, co jest cechą charakterystyczną współczesnych czasów, czyli nad jedzeniem, że tak powiem. Mamy dostęp do naprawdę niesamowitych Jak to nazwać, żeby nie wyszło trywialnie? No, możemy po prostu wybierać sobie, gdzie zjemy, co zjemy, jak zjemy, nie ma z tym problemu. Europa czy świat jest podzielony na północ i południe. Północ jest bogata, południe jest biedne. Polska należy do tej części północnej. I nieumiejętność panowania nad no, takim obżarstwem. Obżarstwo jest przecież jednym z grzechów głównych. Z tego obżarstwa się bierze również nieumiejętność panowania nad swoimi emocjami. Gorsze od śmierci fizycznej, śmierć duszy. Tutaj Tomasz napisał właśnie, o to chodzi. Nas chrześcijan oskarżają, że wierzymy w Boga okrutnego, który nakazuje zabijać niewiernych. Mowa o Starym Testamencie, tak. I pamiętajmy, że ten Stary Testament jest niezrozumiały bez Nowego Testamentu, a zatem my przyjmujemy Stary i Nowy Testament, a szczególnie słowa Jezusa z Ewangelii. I to, co Tomasz napisał, jest właśnie najważniejsze, że Księga Apokalipsy z Księgą Nadziei, Księgą, przepraszam bardzo, Zwycięstwa, mamy tę przewagę, że możemy odejść od stołu, na którym jest zepsuta strawa, a złote i pokarm pozostaną w pomieszczeniu, w którym spożywa się jedzenie. Wolna wola to niełatwa sprawa. Naprawdę to jest trudna sprawa i chyba najczęściej z naszymi grzechami jest tak, że my wiemy, co jest dobre i co złe, i wiemy, że nie wolno tego zrobić, chociaż nie można sprowadzać duchowości tylko do moralności. Czasami też w takim kluczu się spowiadamy, co złego zrobiliśmy. Tu nie chodzi. Moralność to nie jest tylko, czy może inaczej, duchowość nie sprowadza się do moralności. Trzeba tutaj pytać siebie o relację z żywym Jezusem. I z tej relacji, albo braku relacji z żywym Jezusem, rodzą się później uczynki. No i właśnie odpowiadaniem wolną wolą na to, co daje nam Pan Bóg. Księga Jozuego 6:21, zdobycie Jerycha. Obłożyli klątwą wszystko, co było w mieście, mężczyzn, kobiety, młodych i starych. Tak. I trzeba by też tam dalej przeczytać i od razu tego komentarz, ponieważ no, to jest Stary Testament. I w Starym Testamencie właśnie taki Bóg był potrzebny Izraelitom, mówiąc krótko. Natomiast w kontekście Nowego Testamentu, że tak powiem, coś takiego jak tutaj w księdze Jozuego by się pojawić nie mogło, ale że Stary Testament jest przed Nowym Testamentem, dlatego wszystko, co czytamy w Starym Testamencie, zawsze musimy rozumieć, w każde słowo musimy odnosić do Ewangelii, ponieważ zobaczcie, że Biblia składa się z tych dwóch części. Nie można kupić oddzielnie Stary i Nowy Testament, ale generalnie są to dwie części, bez których nie rozumiemy Słowa Bożego. Stary i Nowy Testament. No właśnie, kolejna taki przykład z Księgi Samuela. To wielu niewierzących wykorzystuje właśnie po to, żeby pokazać, że Bóg chrześcijan jest Bogiem nienawiści i Bogiem mściwym, że woli, by Bóg nas przemienił. No właśnie. Niech będzie szczęść Boże, witamy serdecznie. Jak było z ekspansją malarza? Jak teraz wygląda ekspansja starego agenta KGB? Jak wygląda teraz ekspansja, by kontrolować rynki i zasoby? Przecież nawet człowiek, który nie wierzy w nadprzyrodzoną sferę, może mieć pewne zasady moralne. Słuchajcie, ostatnio oglądałem, bo ja oglądam bardzo dużo różnych rzeczy, żeby mieć ogólny, szeroki pogląd, a że mam poglądy ewangeliczne, staram się mieć takie poglądy, jakie są w Ewangelii, to oglądałem ostatnio fragment wywiadu z Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział, że coś tam mówił i że opatrznościowo na szczęście się tak nie stało. I od razu dziennikarz taki przytomny mówi, ale chwileczkę, przecież pan jest ateistą, dlaczego pan mówi, że opatrznościowo? On mówi, no tak się po prostu mówi, że opatrznościowo, ale nie mam na myśli Pana Boga. To, co napisał właśnie tutaj Tomasz, że jednak ateiści gdzieś tam jakąś opatrzność Bożą może by i zaakceptowali. No, są takie rzeczywistości, na których odpowiedzi na pytania trudne dotyczące cierpienia i zła nie otrzymamy po ludzku. Też mam problem z obżarstwem, ale gruba nie jestem, ale walczę. Bez Boga nie możemy nic uczynić. Joanna napisała. I teraz rozważanie jest zastosowanie praktyczne. Tak zwana ekologia moralna, czyli czystość serca. Pismo Święte uczy, że istnieje związek między postępowaniem człowieka a błogosławieństwem Boga dla człowieka w porządku przyrody. Oj, to będzie ciekawe, już od razu zaznaczam. Zgodnie z tym, co czytamy w Księdze Rodzaju, wyobcowanie człowieka ze środowiska naturalnego jest skutkiem grzechu pierworodnego. Rodzaju 3, 17, 18. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. Kwaśniewski z Urzędu Człowieka. No właśnie, ciekawe to jest. Dalej w tej samej księdze dowiadujemy się, że przyczyną potopu było skażenie ziemi. 6, 11, 13 rodzajów. W księdze kapłańskiej Bóg ostrzega Izraela, by nie przyjmował niemoralnych praktyk Kananejczyków, którzy tak splugawili ziemię, że wypluła swoich mieszkańców. Prorok Jeremiasz ubolewa, dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, trawa na każdym polu wysuszona. Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem, Bóg nie widzi naszych dróg. Ten temat podejmuje również święty Paweł w liście do Rzymian. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. Zaznaczamy to od razu. To też ciekawe, czy Pan Bóg ma udział w tym złu? Poddał, jak to, co się dzieje? W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha, o to jest ten fragment, w bólach rodzenia. Paweł oczekuje wyzwolenia stworzenia w chwili powrotu Chrystusa, kiedy w pełni objawi się nasza tożsamość jako synów i córek Bożych. Inne teksty mówią o odnowieniu stworzenia z chwilą przyjścia Królestwa Bożego, Psalm 96, Izajasz 11:66, czyli Adam i Ewa zgrzeszyli, to powoduje, że nieprawość, że nienawiść, że wrogość wdzierają się również do świata przyrody. Zobaczcie, jaką potęgę ma ludzka wolność i Pan Bóg jak poważnie traktuje naszą wolność, ponieważ poważną sprawą jest to, do czego trampoliną jest wolność, a mianowicie miłość. Ja sobie tu muszę jeszcze zapisać zło w świecie przyrody. I tutaj warto by zacytować encyklikę papieża Franciszka Laudato Si. Dzięki pani Monice, która kiedyś wydrukowała z własnej inicjatywy mnóstwo takich książeczek z najważniejszymi cytatami z dzienniczka świętej Faustyny, chociaż wszystkie są ważne, to do paczek w następnym tygodniu, zdaje się, tutaj wysyłanych ze sklepiku, będziemy dołączać cytaty z encykliki papieża Franciszka Laudato Si, zło w świecie przyrody. Przyrody. Panie Przemku, oglądałeś na Netflix film Oglądałem Ministrantów i powiem wam szczerze, niczego złego tam nie odnalazłem. Nie wiem, skąd się wzięła ta nagła i wielu kapłanów się już miałem coś napisać, ale znowu sobie wrogów narobię, bo generalnie mam raczej więcej wrogów niż przyjaciół. Chociaż kiedy się spotykam z ludźmi, to nigdy mi nic złego nie powiedział. To jest ciekawe. Natomiast w internecie łatwiej jest chyba powiedzieć coś niemiłego, niż powiedzieć wprost. Nie, dla mnie ministranci nie są oburzający, są pouczający. Są po prostu taką grafiką przedstawiającą dobroć dziecięcych serc, które w szczerości chcą pomagać innym i które widzą, i też mógłbym tu różne przykłady z kościoła podać, różnych księży, których znam, wielu moich kolegów, gdzie często po prostu, no, że tak powiem, no, pieniądze przeważają nad względami duszpasterskimi, ale to nie ma co się tym w ogóle jakoś specjalnie oburzać, ponieważ, no właśnie, każdy powinien zaczynać od siebie, chociaż jak jest zło jakieś obiektywne, to trzeba zawsze wskazywać. Fajno, katolików, jak i ultra. No od wszystkich, powiem wam szczerze, bo ja tak, mam polubione, to ja powiem przy okazji, albo może nie będę mówił jakie profile, bo to później będzie, że promuję. Generalnie mam polubione różne profile prawicowe, te skrajne prawicowe i lewicowe, również skrajne lewicowe, również różne młodzieżowe profile skrajnie chociażby lewicowe, pewnego dobrze zapowiadającego się dla lewicy studenta prawa, może niektórzy go skojarzą, jak już powiedziałem, że student prawa, dla którego autorytetem jest na przykład Aleksander Kwaśniewski. To jest ciekawe, że człowiek, który ten student ma ile 24 lata, No przecież on nie pamięta rządów, przepraszam, że o polityce, ale to w tej kontekście, o którym pytacie, rządów SLD. Jednak dla niego autorytetem jest Aleksander Kwaśniewski. No i dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli fiksujemy się na punkcie polityki, zawsze będą podziały. Co więcej, dlaczego Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17 rozdział, że modli się o jedność? Ponieważ również religia może doprowadzać do podziałów. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Jest taki moment dość napięty w Kościele katolickim, w którym to, no, że tak powiem, oczekujemy na to, co zrobią tradycjonaliści. Ja już mam przygotowane trzy materiały, których tutaj na kanał nie wrzuciłem, ponieważ chcę mieć trochę spokoju, że tak powiem, psychicznego, dotyczące tradycjonalistów i modernistów. Bo 1 lipca prawdopodobnie odbędą się święcenia biskupi, o tym wczoraj mówiliśmy, dokonane przez Bractwo Świętego Piusa X. Z automatu wejdą wtedy oni w schizmę. Będzie święcony na biskupa, konsekrowany na biskupa, jeden z kapłanów, który gdyby był w kościele katolickim, byłby najmłodszym biskupem na świecie, od razu zostanie konsekrowany i ekskomunikowany. Bractwo Świętego Piusa X po prostu będzie ekskomunikowane, jeżeli wyświęci swoich biskupów. Papież Leon XIV w środę o tym mówił nie wprost, ale apelował. Kardynał Müller o tym mówił bardzo mocno. Kardynał Fernandez. Natomiast to jest zazwyczaj z podziałami tak, że kiedy już się trwa w jakimś podziale, i to też dotyczy różnych podziałów politycznych, nie tylko skrajnych, ale w ogóle, jeżeli ktoś stawia rozmowy o polityce jako ważniejsze w domu niż rozmowy o tym, jak tobie minął dzień, no to dziękuję bardzo, powiem wam szczerze, z taką rodzinę, gdzie się nie pyta siebie nawzajem, jak ci minął dzień, tylko się rozmawia o polityce. Ja bardzo dziękuję, powiem wam szczerze, to już nawet dla mnie za dużo stresu by było, takie różnego rodzaju podziały i codziennie, że tak powiem, wracać do domu, gdzie jest jakiś horror, jakiś podziałów, gdzie wracając do domu nawet nie masz spokoju w domu od tematów politycznych. Ja na przykład kocham mszę trydencką, ale mój powód jest prosty. Ja tam zwyczajnie się odnajduję jako osoba ze spektrum autyzmu. Kocham tę kontemplacyjną, adoracyjną ciszę. Powiem tak, ja kiedyś uczęszczałem na msze właśnie takie trydenckie. Kilkanaście lat temu bardzo często byłem, miałem wielu znajomych właśnie z takiego środowiska, też odnajdywałem tę kontemplację. Natomiast kiedy poszło to, no, w buncie przeciwko nauczaniu Kościoła, a wtedy jeszcze nie byłem świadomy tego, że tam jest pewien bunt wobec części tradycji, to powiedziałem: Szczęść Wam Boże, idźcie sobie sami przed siebie. I teraz tak, w ostatnich 10 dziesięcioleciach, komentarz do Apokalipsy. Ludzie uświadomili sobie, jak ważne jest, abyśmy byli odpowiedzialnymi włodarzami środowiska naturalnego, oszczędzając jego zasoby i chroniąc powietrze oraz wodę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. I chociaż jest to ważne, przestrzeganie Słowa Bożego jest jeszcze ważniejsze nawet dla życia naszej planety. I teraz ktoś powie, że nie ma ocieplenia i tak dalej, że tam wszystkie susze albo wszystkie przeciwieństwo suszy, wszystkie wystąpienia wód z rzek, powodzie, czekajcie, zapiszę sobie, wszystkie susze i powodzie, te skrajności, one biorą się właśnie z zanieczyszczenia środowiska. Przecież o tym było na geografii w szkole. Ja pamiętam w książce, no, to jest to. Rok temu była taki moment był w Polsce, gdzie w jednej gminie była susza i tuż w gminie obok, nie że rozdział był co do granicy gminy, ale w gminie obok tej wody było za dużo. To jest odpowiedzialność za środowisko. I o tym papież Franciszek pisał w Laudato Si, odwołując się do słów świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych podczas katechezy w 1988 roku. Wtedy Jan Paweł II powiedział: Potrzebne jest nam nawrócenie ekologiczne. Problemy środowiska nie są w tym, że zimy są zimne, albo że gorące jest lato, i że no jak to jest ocieplenie, a przecież zima była zimna. Temperatura, a środowisko To są dwie różne w ogóle rzeczy. Ale to o tym myślę, że nie będziemy rozmawiać. No właśnie, polityka jest swego rodzaju swoistą religią. Bardziej wierzą w swój imidż, wizerunek niż wartości Boże. Tam, gdzie chodzę, raczej oficjalnie nie ma buntu. Może to jest bractwo świętego Piotra jeszcze jest, tak zdaje się. No dobra. Okej, słuchajcie, tu sobie lądujemy, ponieważ czeka nas 8 rozdział, werset 13. Krzyk przestrogi. A ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, jak mówił donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Co to w ogóle za trąbienie? Albo nie. Jeszcze sobie to omówimy, bo to jest taki krótki, że nie ma sensu tego zostawiać. Wydaje się, że cztery trąby przyniosły już dość nieszczęść. Okazuje się jednak, że nadciągają jeszcze gorsze rzeczy. Oto przez środek nieba leci posłaniec z alarmującą wieścią i woła donośnym głosem. To orzeł. I teraz greckie słowo pojawiające się w oryginale oznacza również sępa. To orzeł czy sęp? Ktoś powie. Sęp, orzeł. Ptak drapieżny, budzący respekt ze względu na swoje rozmiary i szybkość, a w starotestamentalnych proroctwach przepowiadających sąd Boży, zwiastun zniszczenia. I znowu zobaczcie dowód na to, że Księga Apokalipsy jest oparta na Starym Testamencie. Słowo biada, greckie, hebrajskie oi i greckie oai, jeżeli dobrze po grecku przeczytałem, przepraszam, jest krzykiem ostrzegającym przed nadciągającym nieszczęściem lub jękiem udręki przypominającym, zdaniem niektórych, głos orła. Potrójne biada odpowiada dźwiękom pozostałych trzech trąb, a wyrokom, które przyniosą mieszkańcom ziemi nienależącym do ludu Bożego. W tym jednym zdaniu jest tyle treści, że łeb boli, powiem wam szczerze. Czyli dlaczego jest 3 razy biada? Ponieważ to się odnosi do tych trzech trąb, o których mówiliśmy przed chwilą. Nawet wielkie klęski żywiołowe nie powinny odbierać nam nadziei. Wszyscy znający Boga nie mają powodu do obaw i mogą mu ufać nawet w chwilach trudności. Przypomnijmy, że w języku biblijnym znać oznacza być z kimś w bliskiej relacji. Znać, czyli poznawać. Chroni ich Boża pieczęć. W przyszłości czeka ich nieskończone szczęście w obecności Boga i Baranka. Bóg realizuje swoje cele. Sam ogranicza skutki katastrof, zachowując świat w istnieniu, aż nadejdzie czas jego do odnowy. O, to jest ciekawe. Wysłuchuje modlitw swego ludu nie tylko wówczas, gdy na ziemię spadają wyroki. Nasze modlitwy są dla niego cenne. Docierają do jego tronu w miejscu, w którym rozstrzyga się kierunek biegu historii i tam je przyjmuje. Dwie z ilustracji wykorzystanych w tym tomie pochodzą z komentarza do Apokalipsy autorstwa świętego Beato, który żył na przełomie 8 i 9 wieku, był mnichem i teologiem z Półwyspu Iberyjskiego. Jego praca stanowiła kompilację różnych cytatów ojców Kościoła, tekstów biblijnych oraz własnych komentarzy i cieszyła się bardzo dużą popularnością w średniowieczu. Zachowała się w 31 manuskryptach, z których 26 jest ozdobionych miniaturami stanowiącymi kopie oryginalnych miniatur z różnicami odzwierciedlającymi styl i umiejętności artystów. Po co był ten komentarz w ogóle? Nie wiem, o co chodzi, po co to było. Dalej. Szczególnie właściwa jest modlitwa za wszystkich doświadczających opisanych tu nieszczęść, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy nie, aby chcieli zwrócić się do Boga i przyjąć od Niego wybawienie zarówno fizyczne, jak i duchowe. Czyli mamy się modlić szczególnie za tych, którzy doświadczają zła. Zła moralnego, duchowego, zła zewnętrznego, zła wojen, nieszczęścia wojen. I chociaż to może być też wyraz realizowania tego przykazania, o którym mówił Pan Jezus, miłości nieprzyjaciół, bo między innymi to przykazanie miłości nieprzyjaciół zachęca nas do tego, abyśmy się modlili także za naszych nieprzyjaciół, być może i za tych, których nie znamy, a których uważamy za obcych od razu już, chociaż ich nie znamy. Dobra, czytam sobie komentarze jeszcze. Tutaj już to Mariusz, no jeszcze zostajemy Mariusz właśnie na chwilkę. Byś tu z wami słuchać, bardzo dziękuję, błogosławionego dnia, dziękuję bardzo. Biblia Wujka ciekawie oddaje to archaiczne ale i czule brzmi mieć z Bogiem towarzystwo, świetne to jest. Mieć towarzystwo, to polskie słowo też chyba jest ciekawe, towarzyszyć, towarzystwo, towarzysz. Z twarzą mi się kojarzy, powiem wam szczerze. Towarzyszyć, czyli wpatrywać się w czyjąś twarz, tak jak mówił Lewinas, żydowski, drodzy Państwo, świetny filozof Lewinas. On mówił o całej filozofii twarzy, że tak powiem, ale też uwikłanymi w zło. No właśnie. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy, kto jest większym grzesznikiem i tego się nie dowiemy przed śmiercią i przed sądem szczegółowym, bo wtedy się okaże, nawet wtedy się, w sumie na sądzie szczegółowym też się nie dowiemy, kto był gorszym grzesznikiem, bo nie będziemy na sądzie szczegółowym sami, ale będzie jeszcze coś takiego jak sąd ostateczny, kiedy będą sądzeni wszystkich na oczach wszystkich i kiedy Pan Jezus opisał sąd szczegółowy u Mateusza 25, 31, 42. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. No właśnie. I chociaż Apokalipsa pokazuje, że wielu ludzi doświadczających wyroków bożych i tak się nie nawraca, to opisane w Biblii precedensy z Egiptu i Jerycha dają podstawy do nadziei i modlitwy o ich nawrócenie. Niektórzy Egipcjanie w rezultacie plag zaczęli oddawać cześć Bogu. Patrzcie, to mi umknęło zupełnie. Czyli jak trwoga, to do Boga trochę, tak, nie? Zapiszmy, jak trwoga, to do Boga. Znak zapytania, słuchajcie, takie pytanko. Pytanie jest kolejne. Skoro zaczęli oddawać cześć Bogu, to czy ich nawrócenie było stałe? Bo może się wycofali, może później, jak już przeżyli te plagi egipskie i wszystko wróciło do normy, to zostawili Pana Boga. Z kolei w Jerychu nierządnica Rahab wraz ze swą rodziną uznała wyższość Boga Izraela i w ten sposób ona i jej bliscy ocaleli i zostali włączeni do ludu Bożego. Kolejny przykład, że tak powiem, jak trwoga to do Boga. Wstawiennictwo ze wszystkich ludzi, za wszystkich ludzi jest dobre, miłe w oczach Zbawiciela, Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni. Słuchajcie, tu jest wielki napis. Bóg pragnie. I to jest Tymoteusz 2, 3, 4. Zbawienia. Zbawienia wszystkich. I nawet warto by jakiś short na ten temat nagrać, ale już powiem wam szczerze, że trochę mi się nie chce. Tutaj strzałkę pogrubimy, pomalujemy, wymazujemy, wymarzymy, zamarzymy. Na przykład modlę się cały czas za pewną osobę, lubię jej talent, ale nie to, co jest zaangażowana. Super, nawet mszę za nią zamówię. Słuchajcie, to jest realizacja przykazania miłości nieprzyjaciół. Oczywiście to nie jest jakiś twój wróg na pewno i to nie o to chodzi. Natomiast, no właśnie, ja bym nie wpadł na to w sumie, żeby z taką osobę zamówić mszę świętą, tak? Więc chyba jestem prawdopodobnie mało wierzący, to też by się zgadzało. No skoro jeszcze jest live, to ja rozumiem, tak, mieć z Bogiem towarzystwo to dla mnie to być z tymi, których wszystkich znasz i których Bóg zna. To jest ciekawe, bardzo personalistyczne. Tu się przydaje też, prawda, filozofia być z tymi, których Pan Bóg daje, ponieważ Pan Bóg każdego człowieka stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo i każdy człowiek jest nam dany i zadany, jak to mówił Karol Wojtyła, który był personalistą. No i drodzy Państwo, za tydzień Apokalipsa, 9 rozdział, wersety od 1 do 21, nieszczęścia doświadczane przez mieszkańców Ziemi. Tu będzie już tylko gorzej, że tak powiem, piąty anioł zatrąbił, później będą inne trąbki, że tak powiem. 12 rozdział, prawda, niewiasta uciekająca, niewiasta obleczona w księżyc i smok, dziecko płci męskiej, niewiasta ucieka na pustynię, no i tak dalej. Tutaj jest pokreślone, czyli ja już tu byłem, czytałem. Apokalipsa 13, dwie bestie, ludzie kochani. A powrócę do tego, co tutaj pan Tomasz świetnie napisał. Ja zawsze czasami mówię pan Tomasz, czasami Tomasz, a więc przepraszam bardzo, jestem ograniczony umysłowo, mi się raz pan, raz Tomasz, a więc przepraszam, tu nie chcę jakby się z nikim spoufalać i nie chcę nikogo obrażać, tak więc bardzo powinno być pan, pani i zawsze ja wiem, przepraszam, natomiast no tak właśnie ten wychodzi, że pan Tomasz mówi o tym, że generalnie i tak tego się trzymajmy, Księga Apokalipsy z Księgą Nadziei. Naprawdę to jest Księga Nadziei, chociaż bardzo trudna. Mój znajomy biblista mi powiedział, że no, wybraliśmy sobie na omawianie na live'ie najtrudniejszą księgę z Pisma Świętego. Ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego to jest chyba najtrudniejsza księga. Już moja książka jest dość mocno rozjechana, ponieważ często sobie do niej sięgamy. Nie szkodzi, po to są książki. Gdy przeszłam na emeryturę, to dałam na mszę świętą na cały rok w Licheniu. No, bardzo dziękuję też za waszą wyrozumiałość, państwa wyrozumiałość, za to, że razem zmierzamy do nieba. Dzisiaj sobie zrobimy live'a też na tym drugim kanale, jakoś tak na pewno wcześniej, może nawet i koło 15, a zobaczymy, bo zobaczymy, jak się z tym wszystkim tutaj wyrobię. Trochę ten drugi kanał Giga Śmiga jest dla mnie, powiem wam szczerze, odskocznią od tych wszystkich podziałów, bo naprawdę to, co śpiewał, to, co śpiewali Beatlesi, a właściwie jeden z nich, że by nastał, no, że w raju nie ma podziału na religię. I to nie jest jakiś fałszywie rozumiany ekumenizm, tylko tu chodzi o to, żeby wszyscy uznali obecność Boga w ich życiu. No, jeszcze można by tu przytoczyć pewne fragmenty z encyklik papieża Franciszka, ale to już będzie za długo. W każdym razie, albo nie, może jeszcze sięgnijmy do Dilexit Nos, o miłości ludzkiej, Bożej Serca Jezusa, papież Franciszek, najpiękniejsza encyklika o Bożym Sercu. Powiem wam szczerze, ja do tej encykliki wciąż wracam. O świętej Małgorzacie Marii Alacoque, jest tutaj świętej Teresy to Dzieciątka Jezus. I chciałem wam jeszcze coś z tego przeczytać, drodzy państwo. Moralistyczne umysły, racje serca. Miłości do naszych braci i sióstr nie da się wyprodukować. Nie jest ona wynikiem jakiegoś naszego naturalnego wysiłku, ale wymaga przemiany naszego egoistycznego serca, pisał papież Franciszek. Wtedy samorzutnie pojawia się dobrze znana suplikacja: Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego. Z tej samej przyczyny zachęta świętego Pawła nie brzmiała. Usiłujcie wykonywać dobre dzieła. Jego zachęta była precyzyjna. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Filipian 2,5. Tu znowu zaznaczmy to. Chociaż tu już miałem zaznaczone, ale jeszcze jednym kolorem to podkreślę. Ucieleśnienie wilka w owczej skórze. A John Lennon to średni autorytet. Nie wiem, ja tam nie chcę go oceniać, natomiast no, akurat tutaj też się kiedyś zbuntowałem, nawet taki mój znajomy ksiądz, którego mam na Facebooku, który jest profesorem teologii moralnej, często cytował Johna Lennona i też już tam, prawda, miałem już w rękach klawiaturę, żeby go tam, jak to się mówi, do pionu ustawić, że co tutaj, księże profesorze, cytujesz Johna Lennona, który przecież, no i tu można różne epitety i tak dalej, żył niemoralnie albo tak i siak, no i natomiast oczywiście jest to prawda, ja to zauważyłem, naprawdę. Bywam na różnych kanałach gamingowych, kiedy pakuję paczki na przykład, wysyłam książki, dołączam sobie w tle, nie muzykę, bo tutaj są u mnie zawsze zwierzęta, nie chcę je męczyć muzyką, ale właśnie jakiś kanał gamingowy. Słuchajcie, tam nie ma żadnych takich... Nie ma, to jest zupełnie inna tematyka na pewno, może to jest trochę naiwne moje myślenie, ale tam nie ma w ogóle żadnych podziałów, wszyscy jakoś są dla siebie serdeczni. Natomiast kiedy pojawia się, nieważne co powie ten czy inny papież, zawsze ktoś się czepi z wierzących katolików, bo mówię o wierzących katolikach, no nie ma możliwości, żeby już właściwie to się nasiliło od papieża Franciszka, żeby katolicy nie czepiali się papieża. Powiem wam szczerze, to już jest męczące bardzo. Czasami już mam ochotę to wszystko zostawić i zająć się zupełnie czym innym, bo tacy ludzie, którzy nie znają całości tradycji nauczania Kościoła, którzy autorytatywnie wypowiadają się na temat tego, co papież powinien powiedzieć, a czego nie powinien powiedzieć, a nie mają pojęcia o teologii. Są samo zwańczymi magistrami teologii, jak to się śmieje mój znajomy ksiądz. To jest po prostu zgorszenie dla ludzi niewierzących. I mam znajomych, bliskich takich, którzy są ateistami, mają poglądy lewicowe, do których docierał papież Franciszek. I oni papieża Franciszka gdzieś tam w jakichś momentach też czytywali. Nie, że jego encykliki, wypowiedzi, ale czytali różne wywiady z nimi, rozmowy. Natomiast oni stwierdzają wprost, Kościół to mafia, nie? Ponieważ gdyby nie był mafią, no to nie byłoby tych wszystkich podziałów i nie byłoby tego szczucia. Kiedy widzą, że katolicy siebie nawzajem szczują, to mówią, dziękujemy, że my nie jesteśmy w kościele. No tak, więc to jest dramat, powiem wam szczerze, to jest taki wstyd. A wystarczyłoby po prostu być wiernym całości tradycji i nie dzielić kościoła na przedsoborowy i postsoborowy. Ja straciłem 90% znajomych ostatnio, w ostatnich 3 latach, właśnie ze względu na to, że cytowałem papieża Franciszka i że jestem wierny całości tradycji. Mój jeden z znajomych powiedział, że on coś tam czytał z Soboru Watykańskiego II. Coś tam czytał z Soboru Watykańskiego II? To są tysiące stron opracowań teologicznych. Jak można powiedzieć, że coś tam czytał i coś tam wie? I cytuję za chwilę wypowiedzi przeciwne magisterium Kościoła. To też trzeba, słuchajcie, no jeżeli nie czytaliśmy czegoś w całości, no to po prostu lepiej tam, jakby tam się czym innym zająć. Chesterton też jest świetny. Powściągliwości, dobra, to może ja sobie sięgnę do niego, bo ostatnio mi chodzi po głowie, właśnie dzięki tobie, Tomaszu. Może bym do niego, już kilka razy sięgałem, trochę dla mnie jest taki trochę narzucający się za bardzo, trochę autor, ale może on mnie też tej powściągliwości nauczy. Kościół, czy jakkolwiek grupa będzie zawsze tacy, jacy ludzie są w niej. I to też tak, żeby nie myśleć naiwnie, że na Ziemi nie jest możliwość nieistnienia podziałów. Zawsze jakieś podziały na pewno będą. Natomiast trzeba mieć jakieś swoje odskocznie od tego wariactwa. W każdym razie bardzo Was przepraszam, że ten live się dzisiaj tak przeciągnął. Dziękuję, że jesteście. Wieczorem również materiał tutaj na kanale. Dzięki za ten czas poświęcony. Mam nadzieję, że nie stracony. Pozdrawiamy panią Danutę i wszystkich, którzy z nami tutaj byli. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!